Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Kuba przygotowuje się na przyjęcie papieża.
Chińskie władze ograniczają działalność wyznaniowych instytucji społecznych.
Caritas Polska apeluje o wsparcie dla uchodźców z Syrii.
2 marca witają Państwa Krzysztof Bronk
i Beata Zajączkowska.
Zachęcamy cały naród, by przyjął Ojca Świętego serdecznie i z entuzjazmem. Tak piszą kubańscy biskupi w przesłaniu, które niecały miesiąc przed przybyciem Benedykta XVI na Karaibską Wyspę wystosowali, jak zaznaczają, do wszystkich Kubańczyków.
Kubańscy katolicy już od dawna z upragnieniem czekają na przybycie papieża. On sam również, mimo poważnego wieku i ogromnej odpowiedzialności za Kościół na całym świecie, bardzo tego pragnął, czytamy w przesłaniu. 3-dniowa wizyta zacznie się 26 marca. Przypada ona w roku jubileuszowym 400-lecia kultu Matki Bożej Miłosierdzia z Kobre, przypomina episkopat. Ojciec Święty przybywa jako pielgrzym miłosierdzia. Półtoraroczna peregrynacja figurki Panny Miłosierdzia po całej wyspie zjednoczyła miliony Kubańczyków. Biskupi zapraszają wszystkich wiernych do udziału w papieskich mszach na placach w Santiago de Cuba i w Hawanie. Zachęcają ich też do 3-dniowego przygotowania duchowego wizyty na ponad tydzień przed jej rozpoczęciem. Czwartek, 15 marca, będzie we wszystkich parafiach i wspólnotach dniem modlitwy eucharystycznej. Piątek czasem postu, a sobota okazją do pełnienia dzieł miłosierdzia. Kubańczycy ofiarują to w intencji duchowych owoców podróży apostolskiej.
Na prezentacji przesłania episkopatu zastępca jego sekretarza poinformował, że przygotowania logistyczne papieskiej podróży są już zaawansowane. Prace powinny się zakończyć z tygodniowym wyprzedzeniem, powiedział ksiądz Felix Perez. Spodziewanych jest wielu gości z USA, w tym kubańscy emigranci. Na razie wiadomo, że z Miami i Nowego Jorku przylecą 3 samoloty mające po 250 miejsc, ale wynajęte też będą loty czarterowe. W samym Miami, głównym skupisku Kubańczyków w Stanach Zjednoczonych, już w zeszłym miesiącu było około 1000 zgłoszeń, jak poinformowała tamtejsza diecezja. Będą też pielgrzymi z Hiszpanii i różnych krajów Ameryki Łacińskiej.
Zapytany przez dziennikarzy, czy Benedykt XVI spotka się z Fidelem Castro, zastępca sekretarza episkopatu nie wykluczył takiej możliwości, choć zaznaczył, że oficjalny program tego nie przewiduje. Natomiast obecny prezydent, brat Fidela Raul, zgodnie z protokołem spotka się z papieżem prywatnie i przedstawi mu swą rodzinę oraz najbliższych współpracowników. Ksiądz Perez podkreślił jednak, że papieska wizyta ma charakter duszpasterski, a nie polityczny. Ojciec Święty będzie mówić na Kubie o miłości chrześcijańskiej, pojednaniu i jedności Kubańczyków.
Europejscy i amerykańscy biskupi muszą bardziej stanowczo przeciwstawiać się progejowskiej polityce ONZ i Zachodu względem krajów afrykańskich, uważa kardynał Robert Sarach, przewodniczący papieskiej Rady Korunum. Odniósł się on w ten sposób do niedawnych deklaracji Ban Ki-moona, Hillary Clinton i Davida Camerona, którzy domagają się od krajów Czarnego Lądu zniesienia dyskryminacji homoseksualistów, uzależniając od tego dalszą pomoc humanitarną. Kardynał Sarach zauważył, że Afryka tej pomocy potrzebuje, w związku z czym ma związane ręce. Przeciwko narzucaniu Afrykańczykom zachodniej mentalności muszą zatem występować biskupi na Zachodzie, a oni tymczasem milczą. Odezwali się jedynie w Hiszpanii, ale w krajach takich jak Niemcy, Belgia czy Francja nie upomnieli się o nas ani słowem, zaznacza pochodzący z Gwinei szef watykańskiej dykasterii charytatywnej.
Poparcie dla decyzji Rady Miejskiej Petersburga zabraniającej propagandy homoseksualizmu i pedofilii wśród niepełnoletnich wyraził patriarchat moskiewski. Z kolei międzynarodowa organizacja Human Rights Watch skrytykowała radnych północnej stolicy Rosji i wezwała miejscowego gubernatora do zablokowania tej decyzji.
Stanowisko rosyjskiego prawosławia przedstawił szef służby informacyjnej Patriarchatu Moskiewskiego Władimir Legoida, który pozytywnie ocenił uchwałę radnych miejskich w Sankt Petersburgu. Wyraził zdziwienie krytyką międzynarodowych organizacji broniących praw ludzkich, gdyż jak się wyraził, prawdziwa wolność człowieka to wolność od zła i grzechu, a nie wolność do robienia wszystkiego, co się komu podoba. Krytyczne stanowisko wobec uchwały Rady Północnej Stolicy Rosji zajęła Międzynarodowa Organizacja Broniąca Praw Ludzkich Human Rights Watch. Jej przewodniczący Wydziału na Europę i Azję Środkową Hugh Williams nazwał 29 lutego bieżącego roku, dzień przyjęcia uchwały, czarnym dniem dla Sankt Petersburga. Jego zdaniem naruszona została Konstytucja Federacji Rosyjskiej zabraniająca dyskryminacji i ograniczenia swobody człowieka do wyrażania siebie. W uchwalonym dokumencie proponuje się karę pieniężną za propagandę homoseksualizmu w wysokości od 1000 do 50 tysięcy rubli w zależności od zajmowanego stanowiska. Miejscowy gubernator może zatwierdzić lub odrzucić uchwałę radnych. Podobne prawo obowiązuje już w Riazaniu i Archangielsku. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Przewagą 3 głosów amerykański Senat odrzucił tak zwaną poprawkę Blunta zobowiązującą Biały Dom do poszanowania wolności sumienia. Poprawka ta miała zablokować forsowaną przez Baracka Obamę ustawę o ubezpieczeniach zdrowotnych, która w ich obowiązkowym pakiecie przewiduje również środki wczesnoporonne, sterylizację i antykoncepcję. Na uwagę zasługuje fakt, że 3 senatorów demokratów wyłamało się z partyjnej dyscypliny i zagłosowało przeciw prezydentowi. Wśród nich było 2 katolików. Amerykański episkopat podziękował parlamentarzystom za próbę obrony wolności sumienia i zapowiedział, że Kościół będzie nadal zabiegał wszelkimi dostępnymi środkami o poszanowanie praw, które gwarantuje konstytucja.
Żywe protesty wywołała we Włoszech propozycja 2 tamtejszych naukowców moralnie i prawnie uzasadniających dzieciobójstwo. Artykuł zatytułowany eufemistycznie Aborcja poporodowa ukazał się na łamach międzynarodowego czasopisma Journal of Medical Ethics. W odpowiedzi głos zabrał Ośrodek Bioetyki Katolickiego Uniwersytetu Serca Jezusowego we Włoszech.
W oświadczeniu przypomniano, że tezy zawarte w artykule nie są nowe. Odmawia się noworodkowi poczucia świadomości oraz statusu osoby. Zdaniem katolickiej uczelni tego rodzaju podejście neguje naturalne dążenie do życia i rozwoju, jakie cechuje każdy byt biologiczny. W przypadku istoty ludzkiej mamy do czynienia z dzieckiem, a nie z czystym zbiorem narządów traktowanych według zasad medycyny i biologii, czytamy w oświadczeniu. Jego autorzy uznają stanowisko zawarte w Journal of Medical Ethics za krótkowzroczne i cyniczne. Bo de facto przyznają rację silniejszemu, który tym samym staje się właścicielem spłodzonej przez siebie istoty niczym rzeczy. Zdanie Włoskiego Uniwersytetu Katolickiego także żonglowanie pojęciem osoby ma na celu uzasadnienie czegoś, co w sposób oczywisty narusza prawa człowieka. Może to mieć niszczące skutki polityczne, jeśli okazałoby się, że demokracja nie jest w stanie zatroszczyć się o tych, którzy nie są w stanie zatroszczyć się o siebie.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Przebieg wyborów prezydenckich w Senegalu pokazuje, że ten afrykański kraj ma szansę na pokojowe budowanie swej przyszłości. Wskazuje na to Komisja Sprawiedliwości i Pokoju Senegalskiego Episkopatu, komentując lutowe wybory. Po raz pierwszy w historii Kościół rozmieścił w komisjach wyborczych swych obserwatorów.
Według opinii 850 osób, które kontrolowały proces wyborczy w prawie 3000 ośrodków, głosowanie przebiegło spokojnie i uczciwie. Zanotowano jedynie wypadki opóźnień w otwarciu lokali wyborczych czy odizolowane próby kupowania głosów. To wszystko, podkreśla strona kościelna, sprawia, że wynik wyborów został powszechnie zaakceptowany, a wolne, spokojne i przejrzyste wybory są pierwszym krokiem budowania pokoju w Senegalu. Kościół zapewnił, że także w drugiej turze głosowania rozmieści swych obserwatorów. Wyraził też gotowość wspierania dialogu między rządem a opozycją.
W pierwszej turze o urząd prezydenta ubiegało się 14 kandydatów. Druga tura wyborów odbędzie się 18 marca. Do walki staną obecny szef państwa i były premier, który przeszedł do opozycji.
Władze w Pekinie wprowadziły kolejne ograniczenia dla religijnych organizacji charytatywnych. Według nowych zasad instytucje te mają się utrzymywać bez pomocy finansowej z zagranicy.
Chińskiemu rządowi chodzi o wyraźne uniknięcie wpływów politycznych i religijnych na służby działające społecznie na rzecz osób potrzebujących. Nowe prawo, choć wymierzone w organizacje islamskie i tybetańskie, zagrozi również kościelnym dziełom miłosierdzia. Już do tej pory borykały się one ze wzmożoną kontrolą ze strony chińskich biurokratów. Od tej pory Urząd do Spraw Wyznań ma sprawdzać ich wydatki i roczne plany pracy. Nie wolno im przyjmować funduszy zagranicznych na działalność religijną. Rząd w Pekinie obawia się nie na żarty powtórzenia w kraju środka rewolucji, jaka dokonała się w czasie ubiegłorocznej arabskiej wiosny ludów w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Misja Kościoła katolickiego od tej pory stanie się jeszcze trudniejsza, ponieważ jest to instytucja wymagająca stałej pomocy z zewnątrz, ponieważ komunizm odebrał mu cały majątek, a odrodzenie struktur zajmie jeszcze wiele lat.
Sytuacji wyznaniowej w Chinach nie ułatwiają konfrontacyjne relacje Pekinu ze Stolicą Apostolską. Misja Kościoła cały czas traktowana jest tam ideologicznie jako wtrącanie się za granicy w sprawy chińskie. Stąd rządowa instytucja rości sobie pretensje do nominacji biskupich bez zgody Stolicy Apostolskiej i tworzenia komunistycznego pseudoepiskopatu. Część wspólnoty katolickiej pozostaje nadal w opozycji i tworzy kościół podziemny.
Na poprawę relacji międzyludzkich wśród japońskich ofiar ubiegłorocznego trzęsienia ziemi zwraca uwagę tamtejszy kościół. Za kilka dni obchodzona będzie pierwsza rocznica tej gigantycznej katastrofy naturalnej, której najniebezpieczniejszym efektem pozostaje skażenie promieniotwórcze po uszkodzeniu elektrowni atomowej w Fukushimie. Biskup Osaki zwrócił uwagę, że katastrofy naturalne pomagają ludziom poczuć się bliżej siebie oraz stworzyć silniejsze relacje. Biskup Michael Goro Matsura spotkał się z młodzieżą katolicką z Korei Południowej, która w kraju kwitnącej wiśni realizuje projekt Solidarność. Tygodniowa wizyta młodych ma pogłębić jedność tych dwóch azjatyckich kościołów.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
Caritas Polska prosi o wsparcie syryjskich uchodźców, którzy uciekając przed bombardowaniami schronili się w północnym Libanie. Tysiące osób potrzebuje podstawowych środków do życia, żywności, lekarstw, sprzętów i ubrań, mówi ksiądz Zbigniew Sobolewski, sekretarz generalny Caritas Polska.
Zachęcamy bardzo serdecznie do wsparcia tych uchodźców syryjskich poprzez wysłanie SMS-a charytatywnego o treści pomagam na numer 72052. Koszt tego SMS-a to 2 zł 46 groszy. Do 4 marca prowadzimy zbiórkę SMS-ową. Również można przekazywać środki na nasze konto z dopiskiem Syria. Poprzez Caritas Internationalis, poprzez Caritas Liban przekażemy te pieniądze na zakup podstawowych środków do życia dla uchodźców w północnym Libanie, uchodźców syryjskich.
Szacuje się, że na terenie Libanu przebywa obecnie około 10 tysięcy uchodźców. Już tylko do 6 marca można zgłaszać chęć udziału w 16. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej organizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana. Tym razem trzeba będzie poznać Księgę Izajasza, Ewangelię Świętego Łukasza oraz Dzieje Apostolskie wraz z przypisami, wstępami i słowniczkiem, informuje Marcin Kluczyński z zespołu koordynatorów konkursu.
Może dla młodych w tym roku ten Stary Testament być troszeczkę czynnikiem odstraszającym, jednakże zachęcam gorąco, bo Izajasz ma w sobie takie teksty, te jego proroctwa wielokrotnie odnajdujemy rozważając Nowy Testament, dlatego szczególnie warto właśnie do Izajasza zajrzeć, dlatego że rzeczywiście bardzo często czytając te teksty natrafiamy wprost na odniesienia, które już mamy w Nowym Przymierzu.
Nagrodami w konkursie są indeksy na renomowane uczelnie wyższe. Więcej informacji na stronie www.okwb.pl.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.